Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Rosja ponosi winę za śmierć Aleksandra Litwinienki, byłego oficera KGB i FSB, który ujawnił zbrodnie Władimira Putina. Trybunał zażądał od Rosji 100 tysięcy euro odszkodowania, chociaż wdowa po zamordowanym domagała się 3,5 miliona euro. Co oznacza ten wyrok dla Rosji i dla świata? Jakie ma znaczenie dla Polski i czy Putin przestanie bezkarnie zabijać? O to zapytam m.in. doktora Tomasza Pawłuszko z Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Eunika Chojecka, zapraszam. Witamy serdecznie. Z nami jest dr Tomasz Pawłuszko, analityk bezpieczeństwa międzynarodowego i studiów strategicznych. Witamy serdecznie.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Witamy również w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam bardzo serdecznie.
Także wiadomości Idź Pod Prąd, redaktor Cezary Kłosowicz. Witam serdecznie. Drodzy państwo, czekam na wasze komentarze, na wasze tweety, posty na Facebooku i PPTV. Ten hashtag obowiązuje bez przerwy. Na YouTubie czat. W drugiej części programu będziemy odpowiadać na wasze pytania. A teraz krótki materiał filmowy redaktora Kłosowicza o Aleksandrze Litwinience i wracamy za moment.
Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Rosja jest winna śmierci Aleksandra Litwinienki. Trybunał uznał, że zamachu na Litwinienkę dokonali były agent KGB Andrzej Ługawoj oraz biznesmen Dmitrij Kowtun, działając na zlecenie FSB. Sąd nakazał Rosji wypłacenie 100 tysięcy euro odszkodowania dla wdowy po Litwinience. Aleksandr Litwinienko był oficerem KGB i FSB, zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. W latach 90. odkrył sieć powiązań rosyjskich władz i służb z grupami przestępczymi. W 1998 roku ujawnił, że przełożony wydał mu bezprawny rozkaz zabicia Borisa Bieryzowskiego, zastępcy sekretarza Rady Bezpieczeństwa. Litwinienko był potem kilkukrotnie aresztowany przez władze rosyjskie. W 2001 roku udało mu się wydostać z Rosji i uzyskać azyl polityczny w Wielkiej Brytanii. W 2002 roku wydał książkę Wysadzić Rosję, w której dowodzi, że zamachy na bloki mieszkalne w Moskwie i Wołogdońsku zostały przeprowadzone przez agentów FSB, aby zrzucić odpowiedzialność na Czeczenów i rozpocząć kolejną wojnę w Czeczenii. 1 listopada 2006 roku Litwinienko źle się poczuł. Wcześniej spotkał się z dawnym znajomym z FSB Andrzejem Ługawojem, który przyprowadził nieznanego Litwinience mężczyznę. Gość nalegał na wypicie herbaty. Litwinienko zmarł w szpitalu 23 listopada 2006 roku. W jego organizmie znaleziono toksyczny, radioaktywny polon.
Panie doktorze, do pana pierwsze pytanie. Czy możemy mieć teraz pewność, że za zabójstwem Litwinienki stoi prezydent Rosji Władimir Putin?
To było osobiste oskarżenie Litwinienki pod adresem Putina w liście napisanym tuż przed śmiercią. Śledztwo brytyjskie z 2016 roku mówi nam, że prawdopodobnie jest to wynik działań rosyjskich, ponieważ znaleziono ślady tych materiałów, tego polonu w ślad za tymi osobami, które z Rosji przybyły na rozmowę z Litwinienką i w kilku innych miejscach również. Natomiast Trybunał, który orzekł teraz, nie powiedział tego wprost, że to jest osobiste zabójstwo na zlecenie Władimira Putina, jak sugerował Litwinienko, ale stwierdził, że rzeczywiście tutaj rola tych dwóch Rosjan, z którymi Litwinienko się spotkał, jest kluczowa. No i człowiek nie żyje. prawda? Więc ta kwota uzyskana przez wdowę jest 30-krotnie ponad mniejsza niż to, o co wnioskowała, gdyż ona wnioskowała 3,5 miliona, otrzymała 100 tysięcy. No i pytanie, jak się odniosą do sprawy władze Rosji? Wydaje się, że jak na razie w podobnych tego typu przypadkach, czy w przypadku wcześniejszych wypowiedzi Litwinienki z 1998 roku, czy wypowiedzi po wydaniu książki, no tutaj Rosja niechętnie odpowiada. Prezydent Putin osobiście raczej głosu nie zabierze, ponieważ wtedy byłby postrzegany jako osoba, która rzeczywiście była w to zamieszana.
Tylko winni się tłumaczą, jak to się mówi, ale wróćmy jeszcze do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czyli tak, Rosja jest winna jako państwo, ale Putin nie jest wymieniony z imienia i nazwiska. No to kto w takim razie pociąga za sznurki w Rosji, jak nie Putin?
No tak, no oczywiście, no, wiemy, kto pociąga za sznurki w Rosji. Natomiast mielibyśmy czarno na białym taką informację, gdyby rzeczywiście odnaleziono rozkaz, w którym takie polecenie zostaje wydane osobiście przez prezydenta. Dopóki takiego dokumentu nie ma, Rosjanie będą twierdzić, że to jest polityczna ustawka i że Trybunał jest upolityczniony i że to jest wszystko na polityczne zamówienie tuż przed wyborami w Rosji. I wydaje się, że takie wytłumaczenie przyjmą. Ono jest najbardziej prawdopodobne.
Pytanie do was w studiu. Czy uważacie ten wyrok Europejskiego Trybunału w Strasburgu za przełomowy?
To znaczy, no jaki tu przełom? No wszyscy wiedzieli od początku, bo to już sam pan Litwinienko na łożu śmierci jasno wskazał, kto jest mordercą. Ślady były ewidentne.
No wszystko na to wskazywało, ale teraz jest wyrok.
Ciekawe właśnie w tym wszystkim jest jednoznaczny tu wyrok. Oczywiście ta kwota jest jakaś tam, no powiedzmy, śmieszna, nie? Jeśli chodzi o skalę tego mordu. Ale sam fakt uznania winy Rosji myślę, że ma takie ważne znaczenie, przynajmniej dla tych, którzy ciągle o tym mówili, że Rosja dzisiaj morduje, że Putin morduje. Bo często tam to było postrzegane, no tam gdzie morduje, to tam jakieś przypadki, no strzelił sobie z dubeltówki w plecy dwa razy, no to przecież ewidentnie widać, że przypadek. No takich tam tłumaczeń było dużo. Myślę, że ten wyrok, no to przynajmniej jest krok w tym kierunku, żeby opinia publiczna, przynajmniej ta, która interesuje się takimi prawdziwymi problemami świata, a nie jakimiś takimi zastępczymi tematami, no wiedziała, jaka jest sytuacja, jakie jest zagrożenie ze wschodu.
Cezary Kłosowicz.
No trudno mówić o przełomie, ale no dobrze, że jest ten wyrok, natomiast widać, że no bardzo łagodnie jest Rosja tu traktowana, no bo co to za odszkodowania jakoś, nie rozumiem tej tutaj decyzji takiego obniżenia tego odszkodowania. No oczywiście nie jest to sąd karny, w którym stanęli ci sprawcy, więc no tutaj takich wyroków się nie należy spodziewać, to jest tylko jako Rosja, że złamała prawa człowieka i jest taki wyrok, że jest temu winna, to dokładnie prawo do życia, no takie najbardziej oczywiste.
Najbardziej podstawowe. Panie doktorze, co oznacza ten wyrok dla Rosji?
Podejrzewam, że wyrok zostanie przemilczany przez większość mediów w Rosji. Znajdziemy już teraz pewne komentarze na ten temat, ale będą one bagatelizowane, ponieważ to jest sprawa sprzed 15 lat. To jest były ochroniarz Bierezowskiego, który zdradził Rosję, wydał sekrety FSB, próbował obrazić Putina jako szefa. Jakby ta czarna legenda, która w Rosji za Litwinienką się ciągnie, wydaje mi się, że ona będzie powtórzona. Podobnie jak w przypadku innych historii, bo pamiętajmy, że około miesiąca przed śmiercią Litwinienki zginęła Anna Politkowska, zastrzelona w windzie. Ale od tego czasu raczej takie przypadki, jeśli się zdarzają, są wyciszane, ponieważ władza ma dużo większą kontrolę nad internetem niż w państwach europejskich i o wielu rzeczach po prostu się nie dowiemy. Natomiast dla samego systemu politycznego w Rosji nie jest to duże zagrożenie. To jest raczej ostrzeżenie w drugą stronę dla dziennikarzy, żeby nawet jeśli coś będziecie próbowali odkryć, no to sprawiedliwość Rosji was dosięgnie. Ewentualnie za kilkanaście lat może ktoś wam przyzna rację, ale co wam po tym? Tak więc...
No właśnie, niestety w Polsce jest część również młodych ludzi, którzy w Rosji, w Władimirze Putinie osobiście widzą ostoje konserwatyzmu, ostoje patriotyzmu. I czy ten wyrok w jakiś sposób waszym zdaniem wpłynie na młodych Polaków, którzy rzeczywiście widzą Rosję jako ostoję jakichś wartości konserwatywnych?
No rzeczywiście w polskiej tradycji, można powiedzieć ostatnich tam gdzieś 300, może trochę więcej lat, pojawił się taki obóz zdrady narodowej, on ogólnie tak hasłowo nazywa się Targowicą, który to obóz w Rosji widział spełnienie jakichś polskich szans na niepodległość. To było wyższe duchowieństwo katolickie i część magnatów, nie? Głównie ta najwyższa warstwa polskiej arystokracji. No teraz to oczywiście tam jest już różnie, ale mówię o historycznych korzeniach tego ruchu. Myślę, że ten wyrok na tych ludzi nie ma żadnego znaczenia. To jest albo jakiś taki, można powiedzieć, całkowicie fałszywy obraz rzeczywistości u tych ludzi, że oni sobie nie wyobrażają suwerennej Polski tylko jako jakiś taki dodatek do Rosji, albo są to ludzie, którzy czerpią bezpośrednie korzyści ze współpracy z Rosją. No i tutaj tylko wyrok ich utwierdzi w tym, że dobrze robią.
Ja mówię o ludziach młodych, którzy dopiero wchodzą w ten świat poznawania rzeczywistości i rzeczywiście, tak jak pan doktor wspomniał, biorą swoją wiedzę głównie z internetu, a w internecie Rosja i jej propaganda jest jedna z najlepszych na świecie. Panie doktorze, gdyby pan mógł właśnie do tych ludzi powiedzieć kilka słów o tym, kogo Władimir Putin ma na sumieniu i jakie są jego metody?
To jest bardzo duża sprawa, ponieważ Władimir Putin rządzi już ponad 20 lat i Rosja jest zupełnie innym krajem niż kraje środkowe, europejskie czy zachodnie. Mówiąc krótko, to jest kraj, my to nazywamy krajem wschodnim, tak, gdzie pewne chwyty są dozwolone. Tak. U nas taka tradycja nigdy nie była silna, natomiast silna tradycja mocnej władzy w Rosji. To jest, stwarza taką iluzję sprawczości, że Putin może wszystko. Jak często rozmawiam ze studentami, z cywilnymi czy z żołnierzami, to budzi respekt, tak, że ktoś przez tyle lat jest w stanie rządzić największym krajem świata terytorialnie. I w zasadzie to jest tak abstrakcyjne jak gra komputerowa dla młodych ludzi, że Putin funkcjonuje jak car, jak samowładca, zmienia konstytucję wtedy, kiedy jest mu to potrzebne, żeby przedłużyć swoje rządy. Musimy też pamiętać, że dziennikarze, naukowcy, analitycy w Rosji, oni pełnią inne role niż my. Oni nie mają tłumaczyć rzeczywistości. Ich celem jest bronienie pewnej idei państwa rosyjskiego, takiego imperium rosyjskiego. Oni są z tego dumni. Także tamten mit jest bardzo silny, tak jak u nas silne są opowieści, narracje na temat bohaterstwa powstania warszawskiego, tradycji romantycznej czy powstań. Gdy ktoś w Polsce na przykład kwestionuje taki mit, a pamiętajmy, że Polska i Rosja są rządzone przez inteligentów, gdzie mity są, zwłaszcza polityczne, bardzo silne, to ktoś nagle podważa taki mit i jest awantura na cały kraj. Da? Niedawno mieliśmy kolejne dyskusje o sensie powstania warszawskiego i innych wydarzeń z naszej historii. I to się cyklicznie powtarza. Natomiast w Rosji te mity siły państwa, którego nie wolno osłabiać, że władza jest ważniejsza niż brak władzy, co najmniej od czasów Tołstoja i Dostojewskiego w kulturze światowej jest to akceptowane. Taki model Rosji. A my korzystamy z takich uproszczeń, bo od czasów Sejmu Niemego, 1717, to jest 304 lata temu, Europa Wschodnia jest pod de facto formalną lub nieformalną dominacją Rosji. My ten syndrom rosyjski też od czasu do czasu przeżywamy i widzimy to przy okazji takich wydarzeń, że jakby interesujemy się Rosją, co tam się dzieje, dlaczego, co ci ludzie myślą. I w ten sposób też te wzory Putina, czy jego ludzi, czy armii rosyjskiej są promowane. To, co pani redaktor zauważyła, bardzo dużo portali w Polsce, forów dyskusyjnych. Tam jest bardzo dużo rosyjskich botów. Jest rosyjska składnia tłumaczona na polski, ale to jest bardzo duża skala, której jeszcze nie oszacowaliśmy tak naprawdę.
No właśnie.
Właśnie to, myślę, że to jest ważne.
Dopytał, dlaczego?
Dla polskich służb.
Dlaczego?
Gdzie są polskie służby?
Polska, my tu w telewizji Idź Pod Prąd już mniej więcej od roku 2016, kiedy zaczęliśmy codzienne audycje, właśnie alarmujemy, że Polska jest w ogniu rosyjskiej propagandy, szczególnie w mediach społecznościowych. Tam narracja rosyjska wygrywa. Tam przeróżni albo aktorzy wchodzą do gry i uzyskują wielką popularność z dnia na dzień, albo boty, o których pan doktor wspomniał, a polskie służby wydają się, czy polskie państwo wydaje się albo niezainteresowane tematem, bezradne, a niekiedy nawet wspierające tę propagandę. Czy tu jakieś dobre wieści może nam pan doktor powiedzieć? Czy coś się zmieniło?
No, w tej chwili siły zbrojne rozwijają projekt właśnie wojsk cybernetycznych. Natomiast zwróćmy uwagę na fakt, że od czasów przynajmniej agresji takiej cybernetycznej na Estonię w 2007 roku, czy później już praktycznie otwarta wojna na wschodzie Ukrainy, funkcjonowanie tak zwanej wojny nowej generacji, czyli wojny hybrydowej, z użyciem środków informacyjnych, mediów, tworzeniem różnych portali, podportali, linkowaniem tego. To Rosjanie opanowali do perfekcji i rzeczywiście widać ten wpływ tej propagandy na ludzi i widać to w dyskusjach na forach, widać to w opiniach nawet studentów, co czasem stwierdzam, i rzeczywiście w opinii publicznej na Twitterze czy w innych social mediach widzimy wpływ tej propagandy, chociażby przez to, że o niej dyskutujemy, prawda? Że dyskutujemy to, co jest nam podane, czyli nie dyskutujemy na przykład o faktach, o różnych punktach widzenia, ale o tym, co kto powiedział, nie zdając sobie sprawy, że często jest to taka wrzutka, czy ze wschodu, czy z zachodu. No i my się temu poddajemy. Media, zwłaszcza takie głównego nurtu, no, nabijają sobie na tym oglądalność. I to jest pewien kłopot, jako państwa demokratycznego, że musimy jakby szanować różne opinie, a niektóre opinie, czasami sfałszowane, zdobywają największy poklask, no bo jest najwięcej do dyskusji w związku z tym.
Rzeczywiście o tym również rozmawialiśmy 17 września, w kolejną rocznicę ataku Związku Sowieckiego na Polskę. Twitter MSZ-u Rosji mówił, że wyzwalała i walczyła z Hitlerem o pakcie Ribbentrop-Mołotow. Mowy oczywiście nie było. Redaktor Cezary Kłosowicz.
Tak, na to odpowiedziało takie konto na Twitterze Ukraina, gdzie wykreśliło, tak na czerwono wykreśliło te fałszywe stwierdzenia, zastępując je prawdziwymi, że tu Rosja wspólnie z Hitlerem zaatakowała Polskę i była witana jako okupanci, a nie wyzwoliciele. Także i nawet widziałem, że to się dość rozpowszechniło na Twitterze, taka forma. Także no, jest to jakiś sposób radzenia sobie z tym, ale no, na pewno my jako państwo czy społeczeństwo no musimy tu jakiś skuteczny sposób odparcia takich ataków, takich działań we wszelkich sferach, nazwijmy je ogólnie propagandowych, wypracować i na razie chyba idzie nam, nie powiem, że źle, ale średnio.
My jako telewizja też wyprodukowaliśmy kolejną animację na temat sprzymierzenia się Hitlera i Stalina, ale może to później Państwu jeszcze przypomnimy, ten krótki film animowany. Wróćmy do Władimira Putina. Cezary, ty masz w ręku książkę na jego temat. Wiele razy dyskutowaliśmy o młodych ludziach, którzy może by chcieli takiego państwa jak Rosja w Polsce. Co byś im odpowiedział i jakbyś przedstawił prawdziwego Władimira Putina i jego rządy w Rosji?
Prawdziwy Władimir Putin to jest kilkadziesiąt tysięcy przynajmniej ofiar śmiertelnych. Tu akurat w tej książce Wowa, Wołodia, Władimir, Krystyny Kurcza-Predlich, ona jest sprzed już paru lat, ale jest niepełna lista ofiar Władimira Putina. Ponad 100 nazwisk i do tego liczby, no bo oczywiście ofiar na przykład wysadzeń tych bloków mieszkalnych, marynarze okrętu podwodnego Kursk, czy ofiar działań wojennych, które się liczy już w wielu tysiącach, nie są tu wymienione, ale właśnie Aleksandr Litwinienko, Anna Politkowska, czy wielu innych, Robert Workman. Ciekawa sprawa, zastrzelony najprawdopodobniej omyłkowo zamiast Timothy'ego Workmana, sędziego, który odrzucił rosyjskie wnioski o ekstradycję zbiegłych do Wielkiej Brytanii, Borysa Bierezowskiego i Achmieda Zakajewa. Także no, tak wygląda to państwo. A jeśli nie boją się tego, że akurat ich by dotknęło, powiedzmy, zabójstwo, bo może nie będą groźni dla dyktatora, no to porównać życie w Rosji z życiem poza Rosją, myślę, że można dość łatwo i zdecydowanie na korzyść. Zresztą Rosjanie dość masowo wyjeżdżają.
Emigrują, no właśnie. Panie doktorze, mamy już pierwsze pytania naszych widzów. Bartosz Szlęzak. Takie morderstwa mają odstraszyć zdrajców, a większość rosyjskiego społeczeństwa i tak jest zadowolona z rządów silnej ręki. Czy to jest prawda, że Rosjanie są zadowoleni z rządów Władimira Putina?
Tutaj nie ma odpowiedzi tak lub nie. To jest odpowiedź w jakim stopniu, ponieważ no, zbliżają się wybory i te wybory trwają, kampania i tak dalej. Więc cały czas jedna Rosja, jak widzieliśmy przy wynikach, ma najwyższe poparcie. Jest to poparcie wprawdzie najmniejsze w historii dla tej partii, ale z drugiej strony no jest to duże poparcie i jedna Rosja utrzyma władzę w Dumie państwowej, więc Rosjanom ten wzorzec zasadniczo się podoba. Także z braku alternatywy, ponieważ alternatywy są zduszane w zarodku, a to powoduje demobilizację wyborców, bo oni nie mają alternatywy. Tak? No, na kogo mają innego zagłosować, skoro i tak inna partia władzy nie zdobędzie. Więc to jest taki klasyczny problem w systemie autorytarnym, gdzie władza nie ma z kim przegrać. I nawet jeśli ta władza ma słabszy wynik niż zwykle, no to i tak tą legitymizację uzyskuje i zawsze może powiedzieć, że proszę bardzo, wygraliśmy wybory, Władimir Putin panuje nad tym wszystkim. Jak to w Rosji, nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest dobrze. Zachodni obserwatorzy są źli, przedstawiają nas w czarnych barwach, ale my sobie tu żyjemy jako wspólnota, bo musimy pamiętać, że Rosjanie jako wspólnota, jako naród mają te swoje mity polityczne. Ja już o tym mówiłem i zasadniczo to po prostu działa, to jest powtarzane ileś razy, to się pojawia we wszystkich mediach i to tworzy pewien taki krajobraz ideowy w tym kraju, który jest obcy zachodnim obserwatorom i też młodzieży. I jakby Rosjanie mają zupełnie inny sposób patrzenia i na politykę wewnętrzną, i na międzynarodową. Tam jest popularna geopolityka, która uzasadnia często różne pretensje Rosji do uzasadnia różne rodzaje ekspansji w różnych kierunkach.
Jeden z naszych widzów pisze, Johnny Walker, Putin zapytany o krańce Rosji odparł, Rosja nie kończy się nigdzie. Pytanie, czy jest możliwość, czy za naszego życia jest możliwość, żeby Putin stracił władzę? Co by musiało się stać?
Znaczy tu Putin moim zdaniem nie jest jakimś największym zagrożeniem jako osoba, bo tak jak pan doktor powiedział, w Rosji jest pewien system. On już funkcjonuje prawdopodobnie od czasu gdzieś Dżingis Hana, może gdzieś w tamtych okresach się ukształtował. To właśnie to ta silna władza państwowa i potraktowanie władzy państwowej jako Boga. Nie? To jest tak w uproszczeniu, można powiedzieć, mentalność rosyjska. To już i różni myśliciele to opisywali także i w XIX wieku i to dzisiaj jest dokładnie tak samo. Czyli jeśli nie będzie Putina, to Rosja wyprodukuje, można powiedzieć, innego Putina. Nie? Także tu nie upatrywałbym tak w samym Putinie tego zagrożenia, co właśnie w mentalności Rosji tego ubóstwiania państwa.
Panie doktorze, to co, powtórzę pytanie, co by musiało się stać, żeby już nie chodzi o samego Putina, ale żeby rzeczywiście Rosja stała się prawdziwie demokratycznym państwem, a nie tak jak pan mówił, autorytarnym?
Chyba rozczaruję panią redaktor, bo nie widzę za bardzo takich możliwości. Zwróćmy uwagę na pewne, oczywiście mówimy o Bidenie, mówimy o Europie, mówimy o w miarę dobrej kondycji państw demokratycznych, jeśli chodzi o gospodarkę i technologię, ale mamy do czynienia na świecie z takim wzrostem znaczenia Chin i innych autokracji, które podważają zachodni styl życia. I bardziej prawdopodobne wydają mi się próby kopiowania przez Rosjan jakiegoś modelu azjatyckiego, tak jak zwrócił uwagę pan pastor. Mamy pewną tradycję w Rosji takiego cezaropapizmu, tradycja bizantyjska, taka monarchiczna i ona tak naprawdę wspiera też niekiedy kult jednostki czy różne inne tego typu instytucje centralne, centralizacja. I w zasadzie dużo bardziej pociągającą dla władz rosyjskich koncepcją byłaby jakaś taka sprawna biurokracja typu Singapur albo Chiny od czasu do czasu tak są przedstawiane. Kilkadziesiąt lat temu myśleliśmy, że Kaliningrad będzie takim Hongkongiem rosyjskim, że tam będą testowane nowe takie modele władzy, że to będzie taki wolnorynkowa część Rosji, taka zachodnia. Ostatecznie jest to po prostu lotniskowiec rosyjski na Morzu Bałtyckim. Już Rosjanie nie bardzo radzą sobie z tego typu modelami, bo w systemie władzy scentralizowanej szanse na rozwój długofalowego biznesu są ryzykowne. W związku z tym nie pojawią się i w przestrzeni kultury, i w przestrzeni gospodarki, i w przestrzeni władzy politycznej jakieś sensowne alternatywy, aczkolwiek muszę przyznać, że wiele państw, w tym i my, mamy różne scenariusze na wypadek, gdyby Putin stracił władzę, czy Łukaszenka na przykład, bo to jest taki mini Putin, Lili Putin byśmy powiedzieli.
Pastor Paweł Kowiecki.
Tutaj chciałem jeszcze pokazać, że była próba Zachodu w latach 80., 90. Zmiany mentalności rosyjskiej. Tu pamiętam te czasy, będąc wtedy w ruchu azowym, było tutaj w Polsce kilkuset misjonarzy amerykańskich, związanych głównie z tym ruchem, czyli takim ruchem biblijnym w ramach Kościoła rzymskokatolickiego.
Czyli to była walka o duszę Rosjan.
Tak, i w pewnym momencie, to jest gdzieś końcówka lat 80., może 90. rok, już dokładnie nie pamiętam, większość tych misjonarzy wyjechała do Moskwy. Kiedy tam się otworzyły te po pierestrojkach tych różnych i dojściu do władzy Jelcyna, kiedy wyglądało, że Rosja właśnie chce się upodobnić tam do demokracji zachodnich, wtedy też było dość duże zainteresowanie kościołów chrześcijańskich ewangelizacją w Rosji. I po dojściu do władzy Putina, tu ciekawe, że został wprowadzony zakaz działalności tych kościołów i tych misjonarzy. Tu szczególnie baptyści, czyli taki no, najbardziej popularny ewangelikalny kościół w Stanach Zjednoczonych, po prostu dostali zakaz. Czyli Putin wiedział, czy komuniści rosyjscy doskonale zdawali sobie sprawę,
to jest
że
niebezpieczne.
Ewangelizacja, wskazanie na żywą, osobistą więź z Jezusem Chrystusem może odmienić oblicze Rosji i tu władza państwowa i cerkiew moskiewska oczywiście przywitała te zakazy dla tych misjonarzy amerykańskich czy powstawania kościołów chrześcijańskich. Od razu się zgodzili i praktycznie dzisiaj tam już jest zamordyzm religijny, tak jak w komunistycznych Chinach.
Panie doktorze, jeszcze jeżeli pan ma chwilę dla nas, czy pan się zgadza z tym, że walka o duszę Rosjan jest też ważna dla Putina? No, oficjalnie to jest system, można powiedzieć, taki bardziej ateistyczny. Czy rosyjskie służby również w tym obszarze ducha operują?
Trudno powiedzieć na tak sformułowane pytanie. Natomiast ja bym powiedział tak, no, w czasach ZSRR oczywiście była inwigilacja wszelkich stowarzyszeń i kościołów niezależnych od władzy. Teraz władza raczej idzie ręka w rękę z cerkwią, aczkolwiek ta cerkiew bardzo traci, bo to jest jeden proces, to jest utrata Republik Środkowoazjatyckich, gdzie dominuje islam, i utrata Kaukazu, gdzie również, które były taką strefą styku prawosławia i islamu. Teraz utrata Ukrainy i cerkwi też ukraińskiej. Ja bym może zwrócił uwagę tutaj na wypowiedź dawnego doradcy, takiego nieformalnego Władimira Putina. On był bardzo aktywny w mediach, nadal jest, jego książki są tłumaczone na wiele języków. To jest Aleksander Dugin. I on uważa właśnie, że ta kultura prawosławna to jest tożsamość cywilizacyjna Rosji. I tego ruszać nie wolno, bo to jest jakby taka opoka Rosji i świadectwo, że ona jest osobną cywilizacją. Bo Rosjanie się uważają za osobną cywilizację opartą na innej wierze, nieco na tej prawowiernej, że Moskwa jest trzecim Rzymem, że i tam jest bardzo dużo tego typu wypowiedzi. To się wiąże też z ideami, które... Znaczy, w sensie Rosjanie potrafią wziąć europejskich myślicieli, takich jak Schmidt czy Heidegger, przerobić ich na swoje, na kult ziemi, na samorealizację w grupie, że tylko w grupie, w mirze rosyjskim człowiek jest prawdziwym człowiekiem. I od czasów Dostojewskiego co najmniej ta myśl, taka wroga okcydentalizmowi jest. I ja się nie dziwię, że na przykład zachodnie kościoły zostały z Rosji, mówiąc eufemistycznie, wyproszone.
Jak z komunistycznych Chin. Ostatnie pytanie, jeżeli jeszcze pan ma chwilkę. Powiedział pan o wpływie chińskim. Widzimy sojusz Rosji i Chin. Czy Polska powinna się obawiać takiego sojuszu i ewentualnie jak można by przeciwdziałać tej ekspansji rosyjsko-chińskiej w Polsce?
Trudno powiedzieć, ponieważ no, Chińczycy lansują swój model cywilizacyjny, jest ich 10 razy więcej niż Rosjan, nazywają Rosjan krainą głodu i jeszcze pamiętają traktat w Mrzeszynsku, w którym na rzecz Rosji utracili 1,5 miliona km². Chińczycy o tym pamiętają i na stulecie republiki obecnej, czyli w 2049, do tego czasu prawdopodobnie Chińczycy spróbują wyegzekwować od Rosji takie czy inne zobowiązania. Natomiast wiąże Rosjan i Chińczyków umowa energetyczna i wiele różnych sojuszy. Przy okazji, kiedy państwa zachodnie wzmacniają swój sojusz, no Rosjanie starają się pokazywać, że oni są w stanie wybrać coś innego niż Zachód. I Chińczycy również ten model taki popierają. Tak? Tworzone są nowe inicjatywy w Azji, jak Szanghajska Organizacja Współpracy, Azjatyckie Banki Inwestycyjne, jest nowy jedwabny szlak, czyli tak zwane BRI. I to powoduje, że Rosjanie widzą, że mają alternatywę, przynajmniej udają, że mają alternatywę w stosunku do współpracy z Zachodem. Natomiast Polska jest państwem frontowym. Jeśli Stany Zjednoczone zdecydują się wesprzeć Europę w rywalizacji swojej własnej, z blokiem tym chińsko-rosyjskim, bo widzimy, że robią to w Azji, dogadują się z Australią, z Indiami, z Japonią, z Koreą i tak dalej. Czyli to okrążanie Rosji i Chin, okrążanie tego całego kontynentu azjatyckiego, zdominowanego terytorialnie przez te dwa kraje, no to Polska pozostaje państwem frontowym nie tylko jako członek NATO i Unii Europejskiej, ale jako takiego sojuszu cywilizacyjnego. Myślę, że powinniśmy to wykorzystać na rzecz wzmacniania naszej obronności i naszej gospodarki, a jednocześnie nie zamykać się na współpracę naszą z Chinami, bo przecież przez nas przez nasze terytorium duża część tego chińskiego eksportu do Europy idzie, a my w tym momencie Europa, mówię o Unii Europejskiej, i Chiny to są najwięksi partnerzy handlowi na świecie.
No tak, ale z Chinami komunistycznymi mamy też wielki deficyt. Zdaje się 14 do 1. No, niewiele zyskujemy z tej współpracy z Chinami, ale...
Jeśli mogę jeszcze zapytać pana doktora w obszarze takiej koncepcji, która pojawia się w Polsce dość nachalnie lansowana. Tu pan Bartosiak dość często o tym mówi, ale też niedawno nawet sam Jarosław Kaczyński jego książkę zaczął reklamować. Otóż pan Bartosiak i dziennikarze, którzy z nim tam współpracują, mówią, że no tutaj dwa tygrysy ze sobą walczą, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, i Polska powinna sobie siąść na górze i patrzeć, no który z tych tygrysów zwycięży, no to się tam do niego jakoś uśmiechnie, czy przyłączy. Jak pan doktor by skomentował no taką dość popularną w Polsce nową wizję roli naszej w geopolityce?
No przyznam szczerze, że to dosyć zabawnie brzmi, natomiast rzeczywiście, tak jak pan zauważył, jest bardzo dużo tego typu wypowiedzi w sieci i geopolitycznie youtuberzy lansują wiele tego typu pomysłów. Polska nie jest krajem i gospodarczo, i technologicznie, i militarnie tak silnym, żeby sobie siedzieć na dachu świata i obserwować, jak ta rywalizacja się toczy, ponieważ ona również nas dotyczy. I zasadniczo powinniśmy wzmacniać nasze zdolności i obronne, i gospodarcze po to, żeby wstąpić do G20 i być przy stole, który decyduje realnie o świecie. Natomiast jakieś takie metafizyczne koncepcje, że Polska nagle teraz się odizoluje i będzie samodzielna strategicznie w sytuacji obecnych kłopotów różnych, jakie mamy, czy przy granicy, czy z obronnością, czy zadłużeniem i tak dalej, no to ja bym raczej zwrócił uwagę na fakt wzmocnienia naszego potencjału gospodarczego. Militarnie jesteśmy zależni i logistycznie, i sprzętowo od naszych sojuszników, których też musimy chronić, bo państwa bałtyckie to też są nasi sojusznicy. Jakby uciekanie w stronę wielkich mocarstw, Chiny, Ameryka, a pomijanie tego realnego kontekstu, który mamy dookoła, te wszystkie mniejsze państwa, które na nas liczą, te wszystkie państwa, z którymi współpracujemy, moim zdaniem jeszcze no, nasza geopolityka musi popracować nad realistycznymi wizjami rzeczywistości, bo aczkolwiek marketing widzę, że mają dobrze opracowany. Dobrze się to sprzedaje, dyskutuje się o tym, tak jak my teraz, więc coś jest na rzeczy. I to jest pewnego rodzaju próżnia, którą też wydaje mi się, że polscy naukowcy zajmujący się polityką międzynarodową odpuścili, czy komentatorzy. I potem w internecie możemy znaleźć dziesiątki tego typu wypowiedzi, partie szachów międzynarodowych, prawda, geostrategie, te wszystkie głębie strategiczne. Ja podchodzę do tego bardzo krytycznie.
Panie doktorze, myślę, że mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do rozmowy. Był z nami dr Tomasz Pawłuszko, Akademia Wojsk Lądowych. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję panie redaktor, dziękuję państwu.
Dziękujemy.
Do zobaczenia, a przed nami Andrzej Kolarz, burmistrz Pragi VI. Również na niego Rosja wysłała agenta, musiał się ukrywać. Politycy muszą mieć jaja, to Rosja nas zaatakowała. Fragment naszej rozmowy z Andrzejem Kolarzem i wracamy za moment.
Polska nie jest w stanie uzyskać reparacji od Rosji za atak w 1939 roku podczas II wojny światowej. Nie możemy nawet odzyskać wraku samolotu, w katastrofie którego zginął w Smoleńsku polski prezydent Lech Kaczyński. Stąd pytanie, skąd czescy politycy czerpią odwagę, aby tak zdecydowanie występować wobec Rosji? W kontekście wraku samolotu, w którym zginął polski prezydent, uważam, że kraje, które doświadczają problemów z Rosją, takie jak Czechy, Słowacja, Polska, kraje nadbałtyckie, powinny współpracować, aby wywrzeć presję na przedstawicieli władz Unii Europejskiej i próbować przekonać ich, że to jest coś, czego absolutnie nie można tolerować. Europa musi zrozumieć, że z jednej strony Rosja jest partnerem handlowym, ale z drugiej jest wrogiem. Rosja ogłosiła jeden z krajów należących do Unii Europejskiej jako swojego wroga. Republika Czeska jest obecnie wrogiem Rosji. Jeżeli Unia Europejska nie zda sobie sprawy, że taka sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia, to wszelkie szanse na zmianę zostaną zaprzepaszczone. Czechy powinny, może użyję słów, które nie są do końca odpowiednie, ale Czechy powinny mieć jaja. Powinniśmy stać twardo na swoim stanowisku. Powinniśmy podjąć zaawansowane wysiłki dyplomatyczne, aby przekonać naszych partnerów i sojuszników Unii Europejskiej i NATO, aby nam pomogli wywrzeć presję na Rosję. Tak jak pani wspomniała, macie swoje problemy z Rosją, więc jako państwa mamy wiele wspólnego. My, czyli Polska, Słowacja i kraje nadbałtyckie. Powinniśmy tworzyć grupę państw, które jasno powiedzą, że Rosja stanowi poważny problem i które przekonają władze Europy, że tym problemem należy się odpowiednio zająć.
Całość tej rozmowy na naszym kanale znajdziecie również link teraz na czacie. Dariusz Rysak, nasi widzowie piszą: przykre, że śmierć Litwinienki poszła na marne. Męczył się 2 tygodnie, czekając na pewną śmierć. I tylko dzięki temu znamy prawdę o tym, kto wysadzał Rosję.
Męczył się ponad 3 tygodnie.
No właśnie, to były tortury, jak mówi wdowa po Litwinience. I też dlatego... mówiła o tych milionach, a nie tysiącach odszkodowania.
Użyto polonu. Lekarze nie wiedzieli oczywiście, więc zanim się to okazało, to też dużo czasu nie minęło, ale polon jest niezwykle toksycznym materiałem. Tam śladowe ilości to już powodują śmierć. Długo to trwa, ale w końcu umiera się. Natomiast jest o tyle wygodny, że nie przenika przez skórę. To także tu dopiero po spożyciu jest tak toksyczny, także tu dobrali sobie materiał prawdopodobnie dodany właśnie do herbaty podczas tego spotkania.
To też była demonstracja, tak już tu wcześniej było mówione, nie? Że to jest też sygnał dla wszystkich, którzy krytykują Rosję, czy którzy zmieniają sojusze, znaczy w sensie przechodzą na stronę Zachodu Rosjan, że będą umierać właśnie w takich mękach. To można powiedzieć, że to jest podpis złożony przez służby specjalne Putina przy tym morderstwie.
Tak, stwierdzono, że ten związek polonu pochodził prawdopodobnie z rosyjskiego reaktora jądrowego.
To jest takie celowe ogłoszenie światu, że my zabijamy naszych wrogów i co nam zrobicie. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim. Tu mówię, ten ochłap w postaci tych 100 tysięcy euro rzucony
jest wyrok,
wdowie,
jest odszkodowanie, ale to jest
kompromitacja, mówię, jeśli chodzi o wysokość
30
wyroku.
30 razy mniejsze niż o które wnioskowała czy domagała
ale
się wdowa polityczna.
Gorsze jest co innego. Gorsze jest, że Rosja bezkarnie zabija ludzi na terenie państw zachodnich. Tu Czarek przedstawiał na podstawie tej książki, którą tu mamy w studio, że także przedstawicieli obywateli państw zachodnich, tutaj Brytyjczycy, byli zabijani czy atakowani.
Sergiej Skripal, to wszystko się dzieje na terenie Wielkiej Brytanii.
I nie ma odpowiedniej odpowiedzi na te morderstwa i agresywną politykę Rosji.
No to jaka powinna być odpowiednia odpowiedź, żeby ta kara była dotkliwa dla Putina?
Na pewno należałoby zatrzymać wszelką wymianę polityczno-gospodarczą z państwem, które idzie przecież w ślady Stalina i Hitlera.
Ale to nie jest możliwe, żeby zatrzymać wymianę gospodarczą.
No właśnie, ja się nie zgadzam z tym, że to nie jest możliwe, bo jeśli tego kiedyś Zachód nie zrobi, jeśli nie będzie świadomości zagrożenia i nie będzie woli sprzeciwienia się dyktatowi Putina czy ogólnie Wschodu, jak pan doktor powiedział, to Zachód w końcu tę rywalizację przegra. Na razie jeszcze górujemy technologicznie w sposób praktycznie niebotyczny nad Wschodem, ale Wschód cały czas pędzi, kradnie technologię, przekupuje naukowców, ściąga ich, prowadzi propagandę dywersyjną na terenie państw zachodnich, przejmuje uniwersytety, przejmuje instytucje, także jeśli ta droga likwidacji, można powiedzieć, wolności i cywilizacji tej zachodniej nie zostanie zatrzymana, to nasza cywilizacja upadnie. To jest najgorszy scenariusz i tutaj to, co się stało z takim polityką takiego ugłaskiwania epismentu Hitlera, doprowadziło do wojny światowej i być może prawie, że do zwycięstwa hitleryzmu nad całym światem, no to teraz mamy dokładnie to samo, tylko no, tam na razie jeszcze Hitler nie dołączył do tego Sojuszu Wschodniego, ale tu różne, że tak powiem, niepokojące sygnały się dzieją. Jeśli dalej będzie ta polityka ustępowania, bo zobaczcie, mamy Hongkong, nie? Chiny praktycznie brutalnie zajęły Hongkong.
Nielegalnie również.
Nielegalnie, mając gdzieś umowy międzynarodowe. Rosja zajęła część Ukrainy, mając gdzieś umowy międzynarodowe, zbrojnie, nie? Czy mówisz o agresjach? Nie. O poszczególnych zabójstwach ludzi niewygodnych dla Rosji czy Chin, bo przecież tu mamy też w Czechach marszałka Senatu, pana Kuberę, zamordowanego zapewne przez Chińczyków, bo tuż po wizycie w ambasadzie chińskiej w Pradze, obiecując kontakty z Tajwanem, wyjazd do Tajwanu w trybie alarmowym, wyszedł z tej ambasady, powiedział, niczego nie dotykaj, do swojej żony wychodzimy i 3 dni potem nie żył. No to już wiecie, no nie dostaniemy kopii rozkazu, tak jak mówił pan doktor, no ale wszyscy wiedzą,
że to... Za 100 lat taki rozkaz zostanie upubliczniony, tak jak na przykład sprawa katyńska. Dopiero Borys Jelcyn przeprosił.
Pod warunkiem, że istnieje w ogóle materialnie.
Właśnie.
To przecież się może dziać dokładnie na całkiem innym poziomie. Także ta polityka zgody na agresywną, taką globalistyczną politykę komunistycznych Chin i putinowskiej Rosji, to jest, można powiedzieć, przepis na zagładę świata, na zagładę cywilizacji zachodniej. I niewielu o tym mówi. Wszyscy mówią, że trzeba wymianę gospodarczą, że trzeba. Ja mówię, nie trzeba, bo trzeba świat uratować. A żeby świat uratować, trzeba zniszczyć komunizm. No i to jest proste, jak 2 razy 2, bo inaczej komunizm zniszczy nas.
Nie można też mówić, że nie da się... Bez Rosji nie da się zerwać z Rosją wymiany gospodarczej. No to nie jest tak, że jakby Rosja zniknęła, to świat cały upadnie. Albo jakby Chiny zniknęły, to świat cały upadnie. No świat se poradzi. No,
damy
przecież
radę.
No, potrafimy sobie wytworzyć i wydobyć i wszystko zrobić bez Rosji. No, tylko
no, ale to będzie
trwało. Się teraz. No to trzeba zacząć szybko.
Są też uderzenia bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo bolesne, a niekoniecznie uderzające w tę wymianę handlową czy w cały świat. No, na przykład odcięcie Rosji od internetu zachodniego. Od razu by uprościło Rosji i Chin, uprościłoby sprawę botów i dezinformacji, którą Rosja robi. Nie? Blokada na przykład chińskich czy rosyjskiego udziału w systemie bankowym. Nie? A tu się działania odwrotne przyjmuje. Tam przyjmuje się do Światowej Organizacji Handlu Chiny, o takie różne tam takie rzeczy.
W ogóle z tych wszystkich organizacji.
No tak, no to po prostu, a tu jeszcze jakieś tam zawody sportowe robią, jakieś
właśnie,
olimpiady,
to też jest
nie olimpiady. No dokładnie tak samo jak w latach 30. Hitlera hodowano.
Traktowanie Chin komunistycznych Chin i Rosji Putina, praktycznie jako takich normalnych, troszeczkę może mniej demokratycznych państw przez Zachód. Mówiliśmy o igrzyskach olimpijskich, o mistrzostwach sportowych.
Myślę, że większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, jakie są prawdziwe aspiracje Rosji i Chin. Tu podałaś przykład tej rozmowy z uczniem prezydenta Putina, kiedy zapytany, gdzie się tam kończy Rosja, on tam powiedział, że nigdzie, nie? A czyli to pokazuje taki no, agresywny, globalny charakter imperializmu rosyjskiego, a dokładnie to samo powiedział Xi Jinping, i to wielokrotnie, szczególnie na spotkaniach z armią, że celem komunistycznych Chin jest zaprowadzenie komunizmu na całym świecie. Czyli także w polskim powiecie, twoim. Nie? To sobie warto wbić wreszcie do głowy, że to nie są tylko tanie gadżety, tanie telefony, tania ropa, chociaż wcale nie taka tania i tak dalej. To jest groźba podboju świata. Oni nie chcą tylko ci sprzedawać swojego chłamu. Oni chcą tobą rządzić jak niewolnikiem. Tak samo jak rządzą Chińczykami w komunistycznych Chinach, tak samo jak rządzą Rosjanami w putinowskiej Rosji.
No to oddajmy jeszcze głos naszemu Andrzejowi Kolarzowi, burmistrzowi Pragi 6. Powinniśmy postrzegać Rosję jako naszego wroga. Fragment naszej rozmowy. Wracamy za chwilę.
Policja zidentyfikowała zagrożenie powiązane bezpośrednio z Federacją Rosyjską. I że przez nie ja, pan Chrzyb i pan Nowotny, który jest burmistrzem innej dzielnicy Pragi, jesteśmy teraz pod ochroną policji. Policja i tajne służby rozpoznały powiązane z Rosją zagrożenie, przez które trafiliśmy pod ochronę. To jedyne, co mogę zdradzić. Wszyscy wiemy, że Władimir Putin widzi upadek Związku Sowieckiego jako największą katastrofę geopolityczną XX wieku. A ponieważ on sam jest byłym agentem KGB i musiał odnosić sukcesy w czasach Związku Sowieckiego, z łatwością możemy rozpoznać napięcia i wolę Putina, by przywrócić utraconą potęgę Związku Sowieckiego. Czechy oczywiście postrzegane są jako ich dominium, tak samo jak Polska, Estonia, Litwa, Łotwa i inne państwa postsowieckie. Oni próbują teraz, użyję tu metafory, oni wzmacniają swoją twierdzę w Czechach. Widzą, że są u nas napięcia, które odwracają politykę Czech od linii Kremla. Jak zapewne wiecie, nasz prezydent Zeman popiera Putina, podobnie jak część naszego rządu. To brzydki nawyk Czech, kłanianie się silniejszemu. W Czechach mamy tendencję do zapominania. Zwracamy się do Rosji jako do naszego wybawiciela, pomimo że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem NATO, więc powinniśmy postrzegać Rosję jako naszego wroga. Rosja uważa NATO za swojego największego wroga, więc Czechy także są wrogiem Rosji.
Pastor Pawłowiecki.
No widać, celowo przypominamy tu te wypowiedzi naszych czeskich przyjaciół, ponieważ no tu widać, że powtórka z roku 1938-1939 rozgrywa się na naszych oczach. Zobaczcie, że w polskich mediach zaczyna dominować jakiś ton niechęci do Czech. W reakcji na to, co się dzieje przy kopalni Turów, tam przy granicy właśnie polsko-czeskiej. Zobaczcie, jak to przypomina sytuację z końca lat 30., kiedy Polska, która za chwilę miała być zaatakowana przez Niemcy i Rosję, wchodziła w konflikt z Czechosłowacją o Zaolzie. Nie? To dokładnie też konflikt graniczny teraz nam robią właśnie tam w tym już, można powiedzieć, styku niemiecko-czesko-polskiej granicy. Dokładnie ten sam schemat. Już pojawiają się tam w okolicach Turowa takie plakietki Czechów nie obsługujemy. Po drugiej stronie pewnie znowu zostanie rozpętana podobna spirala. A nasz nierząd z Warszawy grozi, że nie będzie uczestniczył w spotkaniach Grupy Wyszehradzkiej, czyli uderza w kluczową dla naszego bezpieczeństwa inicjatywę Trójmorza. Tak jak mówiłem wcześniej, konflikt z Żydami, z Izraelem, rozpętywany przez Ziobrę, przez Jakiego, przez Morawieckiego, czyli przez rząd PiSu, oddalił nas bardzo mocno od Stanów Zjednoczonych. No to zobaczcie teraz kolejny konflikt z Czechami. Ja nie myślałem, że uda się dzisiaj z Czechami zrobić o coś jakiś konflikt. No a rządowi pisowskiemu się udało. No, ja wiem, że po drugiej stronie też jest agentura niemiecko-rosyjska i ona dolewa oliwy do ognia. To jest oczywiste, to nie jest wina tylko po stronie naszej polityki, ale tak jak tam mają prezydenta, który wspiera Rosję, tak my mamy prezydenta, który wspiera komunistyczne Chiny. Podpisał z nimi wszechstronne partnerstwo strategiczne, a Xi Jinpinga przedstawia jako swojego mordercę. Xi Jinpinga przedstawia jako swojego przyjaciela, z którym ma dobre relacje. To jest
prezydent Andrzej Duda.
To jest no, straszny stan. Zobaczcie, jak czasy przedhitlerowskie rozgrywają się na naszych oczach znowu.
I tam też był wątek czeski. Paweł Nowotny, jeden z burmistrzów dzielnicy Pragi, na którego również Putin wysłał agenta, by go zabić, mówił w naszej telewizji, że prezydent Czech jest bliższy Rosji niż Czechom. Rzeczywiście jest niebezpieczna, można powiedzieć, sytuacja w Europie, nie tylko w Polsce, ale również w krajach, które niegdyś były pod wpływem czy strefą wpływów Związku Radzieckiego, Sowieckiego, ale z tych wpływów się chyba nie do końca wyzwoliły.
Zobaczcie, że ja ostrzegałem, bo tu wielu komentatorów mówiło, że no, Polska tu ma silną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej, tu mamy ten projekt Trójmorze i tak dalej. Mówię, bez parasola amerykańskiego projekt Trójmorze zostanie przez Rosję i Niemcy o tak z łatwością zgaszony, ponieważ linii konfliktów, które można bardzo łatwo wygenerować, jest tu nieskończenie wiele. Przypominam niemiecki, sponsorowany przez Niemców atak na placówkę chyba edukacyjną Węgrów tam w Użhorodzie, czyli w tym spornym terytorium między Ukrainą a Węgrami. To właśnie Polaków z takich narodowych jakichś formacji wynajęto za kilkaset euro, żeby tam podpalili tę placówkę, żeby zeskalować konflikt węgiersko-ukraiński. Nie? I to robił Niemiec, sprzedawał, znaczy kupował Polaków, żeby tam doprowadzili do konfliktu ukraińsko-węgierskiego. Oni nawet może i z przekonania niektórzy mogli to zrobić, nienawidząc powiedzmy Ukraińców czy coś takiego. No i teraz zobaczcie, że mamy dokładnie tę samą odsłonę już z premierem Morawieckim w roli głównej, w takiej samej rozróbie granicznej.
Mam wrażenie, że bardzo ważny dla nie tylko dla Europy, ale dla całego świata jest fakt, kto rządzi Polską. Czy byście ze mną się zgodzili, że rola Polski, przywództwo
na razie
Polski jest bardzo ważne dla naszych mniejszych sąsiadów, tak jak mówiliśmy.
Troszeczkę bym skorygował. Nie kto rządzi Polską, bo to by oznaczało, że jesteśmy suwerennym państwem i tu jakieś suwerenne siły walczą o władzę, a z zewnątrz tylko są jakieś pomoce, która ma zwyciężyć. Myślę, że prawdziwy ten atak przeróżny, polityczny, dezinformacyjny, gospodarczy i tak dalej, idzie w tę stronę, żeby Polska nie odzyskała suwerenności, żeby Polska nie była wolnym państwem. To się robi przez ogłupiałych zdradzieckich polityków, to się robi przez biskupów katolickich, to się robi przez agenturę i tak dalej, nie? Także tu Polska jeszcze nie wybiła się na niepodległość, To jest tylko, można powiedzieć, jakaś taka forma zbliżona troszeczkę do tych czasów, o których mówił pan doktor gdzieś Sejmu Niemego, że niby jeszcze państwowość była, ale Rosja rozkazywała.
Olga Belo, od ponad 20 lat w Rosji nie ma prawdziwych wyborów. Zwykłe fałszerstwa, partie opozycyjne nie mogą brać udziału w wyborach, a ich liderzy są szykanowani, nawet więzieni.
No, nie, no to w Rosji nigdy nie było żadnych wolnych wyborów. To nie jest 20 lat.
W ostatnich wyborach były już nagrania takie, że kobieta zasłania urnę, a z tyłu ktoś tam coś to dokłada, ktoś to nagrywa.
A policja pilnuje, żeby się nic nie stało.
Siergiej Szpilkin, fizyk rosyjski, który analizuje te statystyczne dane, stwierdził, że podano wynik dla tej jednej Rosji prawie 50% przy frekwencji 51%. On uważa, że prawdziwy wynik powinien wyglądać 31% dla jednej Rosji przy 38% frekwencji. Także no fałszerstwo oczywiście, no ale to by trochę wskazywało, że wcale Rosjanie tak Putina nie uwielbiają.
Ale to w ogóle to nie ma nawet wielkiego znaczenia. No, mogą go nie kochać, ale i tak będą go słuchać.
Mówię pytaliśmy o nastroje czy coś w Rosji, jakie są. No to właśnie to jest tylko kwestia, że no oni se mogą nie lubić, a on se będzie rządził, no bo czy oni, bo to nie przecież nie chodzi tylko o Putina.
To Polskę przypomina coraz bardziej.
I widać, jak to właśnie Litwinienko przecież jeszcze za Jelcyna te powiązania ujawniał w rozmowie z panią Redlich, opisywał, był tym oficerem operacyjnym, miał walczyć niby z mafiami, a odkrył, że te wszystkie mafie no to są powiązane z ministerstwem, z FSB, z dyrektorami, z ministrami, te mafie narkotykowe i te inne. Rozrysował mapę tych powiązań, jakie wykrył i za namową zresztą Bieryzowskiego przekazał ją nowemu szefowi FSB Władimirowi Putinowi. Wtedy jeszcze Bieryzowski uważał, że Putin jest porządnym gościem i bardzo go wychwalał, no a potem zginął. No to Putin no to tak popatrzył, pooglądał i nic nie zrobił, tylko kazał Litwinienkę śledzić.
Jak to się skończyło? Dzisiaj o tym rozmawiamy.
IVMX znał ze swoich, że tak powiem, KGB materiałów, tylko sprawdził, czy Litwinienko poprawnie, że tak powiem, ujął sprawę, o której przecież on wie, w której on uczestniczył.
Czasami to się zastanawiam, co lepsze. Banksterka z Wall Street, idioci z Unii Europejskiej, komuniści z Chin czy komuniści z Rosji?
No to jest właśnie...
Nasz widz pyta.
To jest właśnie główny cel propagandy rosyjskiej, żeby osłabić...
Zrównanie wszystkich...
No nawet nie chodzi o zrównanie.
Potęg, można powiedzieć.
To oczywiście to jest jeden z elementów tej propagandy, to jest zrównywanie, że tu jedni źli i drudzy źli. No taki był niedawno ciekawy wywiad chyba na Wirtualnej Polsce, która zrównoważyła swój taki tekst wychwalający jak gdyby Huawei. Później dała wywiad, gdzie jeden z ekspertów właśnie mówił, że takie mówienie, że co z tego, że jedni i drudzy nas śledzą, nie? No bo Amerykanie mają, Żydzi mają zdolności do śledzenia, no i komuniści chińscy też oczywiście mają. No i jak ktoś mówi, a to wszyscy nas śledzą, to już nieważne, no niech śledzą. Nie, bo to jest ważne, do czego zostanie to użyte. Nie? I w przypadku Chin i Rosji zostanie to użyte do niszczenia cywilizacji zachodniej, czyli do postępującego podboju świata na rzecz komunizmu. Nie? I to jest oczywista oczywistość. I tak samo tutaj to mówienie, tam banksterka, tu jeszcze podobnie jest Big Pharma, to jest też element tej rosyjskiej gry dezinformacyjnej, że tu właśnie to nie Chiny są winne zarażenia świata koronawirusem, tylko Big Pharma ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej. To są te same elementy ruskiej propagandy, która ma doprowadzić do tego, żeby człowiek przestał się już orientować na zasadzie dobro-zło, imperium zła, imperium dobra, to co prezydent Reagan jasno pokazał. Idziemy na wojnę z imperium zła. powiedział. Nie?
A jeszcze za Reagana to można było
i to mówił na spotkaniu z pastorów amerykańskich, z kościołów właśnie ewangelikalnych, takich, których nie dopuszcza
się do Rosji. Że Stany Zjednoczone jeszcze za Reagana, no można było powiedzieć, że jakieś imperium dobra tam jeszcze istnieje.
A nie.
Ja bym dzisiaj
nie powiedział, że jeszcze. Po prostu istnieje. Jeśli gdzieś w świecie istnieje imperium dobra, to tylko tam. Bo gdzie? Na Fidżi? Także bądźmy poważni. Bądźmy poważni. Przypominam, że to samo, co zrobiono...
Watykanie. Nie?
W Watykanie. No nie. Nie prowokuj mnie, proszę. Dzisiaj na Twitterze można zobaczyć, co sądzę o Watykanie. I zobaczcie, co Watykan robi z mózgów ludzi. Mamy księdza i zakonnicę w tym twicie. I zobaczcie, co Watykan zrobił z ich mózgami. Nie? Gdyby tylko wzięli do ręki Słowo Boże z należytym podejściem, że to jest Słowo Boga, a nie coś nieważnego, bo to Kościół decyduje, bo to Kościół jest mądry, bo to Kościół jest Bogiem, bo to Kościół wie lepiej. To jest przecież cywilizacja bizantyjska. Tylko tam się ubóstwia państwo, a w umysłach części katolików ubóstwia się Watykan i Kościół. No widzisz? A mieliśmy rozmawiać o Rosji.
No, ale w Stanach Zjednoczonych popularne są LGBT, różne...
Ale dokończmy tę ciekawą dezinformację, o którejśmy tutaj u naszego widza usłyszeli, bo to jest bardzo ważna rzecz. Po pierwsze, musimy pamiętać, że na świecie jest dobro i zło. Nie tak, że wszyscy są źli i już nie, i my
nie ma wyjścia.
Opuszczamy ręce, nic nie da się zrobić. Jest dobro i zło. I na pewno nie w komunistycznych Chinach, a nie w putinowskiej Rosji jest dobro. Nie? To jest oczywiste.
No nie dla wszystkich właśnie.
No właśnie, no to ja mówię, od tego zacznijmy. To jest owoc ruskiej...
Coraz bardziej popularne w Polsce,
takie myślę. To jest owoc ruskiej propagandy. Nie? I druga rzecz, nie? Czyli po pierwsze, nie jest wszystko jedno, a drugie kłamstwo, że nie da się nic zrobić. To, co my dzisiaj robimy, to, że ty weźmiesz do ręki Nowy Testament, to jest dowód, że da się coś zrobić. Tylko musisz chcieć. Tylko tyle. Musisz chcieć. Bo rozwiązanie jest na wyciągnięcie twojej ręki.
Trzeba też pamiętać, że nie jest tak, że jak gdzieś jest dobro, to już w całym tym kraju nie ma zła w ogóle. I tak i ktoś pokaże, o, a tutaj jest coś złego, no to już skreślamy cały ten, nie wiem, kraj, czy te partie, czy te społeczeństwo, czy jakąś inną organizację. No nie ma nieba na ziemi, nie ma, tak, tu państwo kościelne coś próbowało takiego zrobić.
Nie wyszło za dobrze.
Nie bardzo wychodziło. Także trzeba patrzeć realistycznie, patrzeć, gdzie jest to dobro, to wybierać, no i pamiętać, że no, obok tego dobra jest zło, trzeba je oddzielać, trzeba je pokazywać, no nie można mówić, że no, tam jest trochę zła, to my wybierzmy to większe zło. No.
General Spalding, był doradca Donalda Trumpa, no świetnie opisał to w swojej książce Niewidzialna wojna, jak Chiny przyjęły w biały dzień wolny Zachód. Bardzo serdecznie polecamy. Ta książka jest również dostępna w naszym sklepie idźpodprąd.pl/sklep.
Mamy egzemplarz tej książki tutaj. Dziękuję Klubowi Warszawa z osobistą dedykacją Go Against the Tide. Od generała Spaldinga.
Idźcie dalej pod prąd.
Tak, mamy również... Ale jeszcze, jeśli mogę powiedzieć coś na temat tej koncepcji, która teraz rozgrywa się na naszych umysłach, na umysłach całego świata zachodniego, że dokładnie to samo rozgrywał Hitler przed II wojną światową. On pokazywał, agentura oczywiście, tam piąta kolumna, dywersja ideologiczna, pokazywali w świecie zachodnim, że demokracja liberalna to jest upadła, że ona jest zdegenerowana, ona się chyli ku upadkowi i z niej już nic nie będzie i że tylko Adolf Hitler i ta czysta, nowa powiew tej ideologii tej narodowo-socjalistycznej może uratować świat I rzeczywiście w Polsce to się tam nie za bardzo udało, ale w wielu państwach zachodnich ta właśnie, można powiedzieć, dywersja przedwojenna doprowadziła, że wojska hitlerowskie nie były, że tak powiem, zawsze witane jako okupanci. Przypominam, że w wielu zachodnich krajach część tamtych patriotów, intelektualistów czy tam różnych takich degreli stanęła po stronie Hitlera. Stanęła po stronie Hitlera. Przecież te media narodowe, które są wspierane przez PiS dzisiaj, no to tam szef jakiś tam Kalinowski czy ktoś taki, to tam miał tego Degrela, właśnie tego, który, Belga, który stanął po stronie Hitlera, jako tam jakiś tam awatar czy coś takiego. Także zobaczcie, że to tam powiedzmy niszowo, ale to się jednak nawet w obszarze PiSu gdzieś tam mieści w tej grupie wspierającej władzę, ale właśnie takie myślenie, jakie tu w tym twecie, czy w tym komentarzu zostało zaprezentowane, ono osłabiło wolę walki we Francji, w Belgii i tak dalej, nie? I dlatego Hitler, czy w Norwegii też, dlatego też Hitler tam wchodził jak w masło. Po tam niewielkich walkach, czy słabym oporze armii, praktycznie udawało mu się rządzić bez silnych sił okupacyjnych w tych państwach.
Tomasz Kalinowski był wiceprezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Miał na Facebooku właśnie awatar, zdjęcie Leona Degrela.
No tak, a to PiS finansuje te wszystkie organizacje dzisiaj naszymi pieniędzmi z podatków, no.
Mamy już komentarz rysunkowy rysownika Idź Pod Prąd Andrzeja Patalona. Powstaje rysunek, jak widzą Państwo, mamy Europejski Trybunał Praw Człowieka. Przyznajemy odszkodowanie w wysokości 100 tysięcy euro Marnie Litwinienko, a Putin mówi, płacić to będziecie wy za mój gaz i ropę. No jak panie, tylko
w tym samym czasie
Andrzej Patalon ukończy ten rysunkowy komentarz, zobaczycie, znajdziecie go na naszym Facebooku,
w tym samym czasie
Twitterze, Instagramie.
Niemcy do spółki z Rosjanami otwierają Nord Stream 2, Europa, znaczy te władze Unii Europejskiej nic nie mogą zrobić i tak dalej.
No właśnie,
tak dalej.
Damian Górnik pyta, na brak parasola ochronnego ze strony USA nie mamy wpływu. To Amerykanie dali sobie wybrać śpiącego Joe na prezydenta.
No spokojnie. To, że taka no, zła sytuacja panuje w Ameryce, to jeszcze nie oznacza klęski Ameryki. Nie? Ameryka z różnych upadków się podnosiła. Miała też przecież wojnę secesyjną i też się podniosła. Praktycznie jeszcze do większego wzrostu niż wcześniej. Także proszę nie tragizować z tego powodu, że tam taki ten Sleepy George, jak on tam rządzi. Ameryka to nie tylko prezydent, podkreślam. Stąd ten parasol nadal istnieje nad Polską. Wojska amerykańskie w Polsce stacjonują, także proszę nie uprawiać takiej histerii, że tutaj już parasol został zabrany. Nie. Ekipa pisowska rzeczywiście rządzi do dupy i zostaje, że tak powiem, czy tam by był Trump czy Biden, no to co robi dzisiaj Kaczyński i spółka, no to jest nie do przyjęcia. To jest atak na wolność słowa, wolność kapitału amerykańskiego w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Także nie należy się dziwić, że Duda jest w ten sposób traktowany, a PiS nie ma żadnego przełożenia na relacje z Ameryką, ale wojskowo dalej nic się nie zmieniło. I tu tam takich, że tak powiem, dezinformacji proszę nie propagować, że już nie ma tego parasola ochronnego Stanów Zjednoczonych nad Polską.
A my powinniśmy zadbać o swój parasol ochronny, swoje nastawienie, swoje społeczeństwo i swoich polityków, bo choćby Amerykanie najlepszy parasol tutaj rozpięli, to jeśli Polacy nie będą chcieli, no to nic się tu nie będą chcieli, to mówię nie tylko, że no powiedzą, o chcemy, żebyście nas chronili, tylko tej chęci nie przekują na praktykę, no to tu Amerykanie nie dadzą rady nas na siłę chroni się skończy, jak tutaj, no, widać różnicę między interwencją na przykład w Korei czy w Japonii amerykańskiej, gdzie to społeczeństwo faktycznie zachciało się na wolne społeczeństwo
czy na
zmienić.
Tajwanie.
Czy w Afganistanie, no, gdzie przez 20 lat Amerykanie byli, no ale Afgańczycy, no, jakoś nie przyjęli tego.
O tym też mówił dr Tomasz Pawłuszko z AWL. Polecam początek programu. I tutaj postawimy kropkę. Ja tylko polecę jeszcze nasz najnowszy artykuł na idźpodprąd.pl. Poseł Cymański, dlaczego nie zostałem księdzem? Świetny wywiad. Idź pod prąd. Wczorajszy program.
Nie w tylko, stylu kabaretowym.
Nie tylko o tym, dlaczego nie został księdzem poseł Cymański. Również o imprezie u Mazurka.
Co ważniejsze, Sejm czy impreza u Mazurka? No, takie różne rzeczy.
I czym się inspiruje? Ostatnio
się dowiedziałem, że pan Robert Mazurek jest bardzo takim, można powiedzieć, gorącym stronnikiem jezuitów w Polsce i że tam na te msze jezuickie gdzieś tam se chodzi bardzo często, no to jeszcze zmalał. Był mały, ale zmalał w moich oczach jeszcze bardziej. Znajomość z Jaruzelską, to już nie będę komentował.
A poseł Cymański.
Ale to wszystko tłumaczy, dlaczego on taki wielki.
Poseł Cymański czytuje i poleca książki jezuity, przypadek.
To jest całkowity przypadek, czarek. I to, że proces mam ja i tu za to, co mówię w naszej telewizji w ramach Sojuszu Katolickiego Tronu i, przepraszam, Katolickiego Ołtarza i Pisowskiego Tronu, dokładnie tak jak w Moskwie Sojusz Cerkwi i KGB, no to też jest zupełny przypadek i nie ma to związku z tym, co mówimy o Rosji i Chinach, żadnego.
Drodzy Państwo, ta dyskusja będzie kontynuowana, a ja jeszcze wspomnę, że inaczej jak media narodowe czy Telewizja Polska nie jesteśmy finansowani przez rząd ani z Waszych podatków, ale z Waszych dobrowolnych wpłat. Jeżeli reżyserka może, to pokażmy, jak można wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd. Krótki materiał filmowy i jeszcze wrócimy za chwilkę.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Gramy i gnamy dalej!
£555 wpłat, czyli gitar, jak je nazywamy, jak zapoczątkował tę akcję pastor Paweł Chojecki. Do końca miesiąca trwa akcja 1000 gitar albo więcej. Wszystkim, którzy nas wsparli, dziękujemy serdecznie i zachęcamy tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. A ramówka na dziś, 18, program Boskie Pytania, a w nim raper Mikser zapyta Polaków, co po śmierci. Serdecznie zapraszamy. A po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, Sprawiedliwość Boga dosięgnie każdego i kartka z kalendarza Piotra Sutkowicza, koniec obrony Grodna. A wcześniej, może przed tymi produkcjami, proszę reżyserkę o puszczenie fragmentu naszej animacji, która dotyczyła historii polsko-żydowskiej, ale też właśnie w obliczu tej propagandy rosyjskiego MSZ stwierdziliśmy, że wytniemy fragment o napaści hitlerowskich Niemiec 1 września 1939 roku i napaści.
Wytniemy to nie, że usuniemy, tylko wytniemy i pokażemy.
Rosji 17 września 1939.
Putin to by roku. Chciał, żeby to wyciąć, w sensie, żeby nie było.
My pokazujemy również tam pod tym tweetem, wklejaliśmy ten fragment naszej animacji. Prosimy bardzo ten materiał, a z nami byli pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję tobie i państwu.
I szef wiadomości Idź Pod Prąd, Cezary Kusowicz.
Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia.
1 września 1939 roku Polska została zaatakowana przez nazistowskie Niemcy. A 17 września tego samego roku przez komunistyczną Rosję. Opuszczone przez sojuszniczą Anglię i Francję, polskie wojsko, walcząc w osamotnieniu, zostało pokonane przez dwóch najeźdźców działających w porozumieniu. Tuż przed atakiem na Polskę, 23 sierpnia 1939 roku, Niemcy i Rosja podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow o rozbiorze ziem polskich. Po wspólnej inwazji Niemiec i Rosji Polska została podzielona na dwie części. W polskim wówczas Brześciu nad Bugiem 23 września 1939 roku odbyła się wspólna niemiecko-rosyjska defilada z okazji zwycięstwa nad Polską. W dniu 28 września 1939 roku został podpisany w Moskwie Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza ZSRR. Zarówno Wehrmacht, jak i Armia Czerwona dokonały w Polsce we wrześniu 1939 roku wielu zbrodni na jeńcach i ludności cywilnej. W 1940 roku Rosjanie bestialsko zamordowali co najmniej 22 tysiące wziętych do niewoli polskich oficerów, policjantów, nauczycieli, polityków oraz innych członków elity narodu. Część pomordowanych na podstawie decyzji Stalina z 5 marca 1940 roku odnaleziono w roku 1943 w Lesie Katyńskim. Znaczna część z nich była narodowości żydowskiej. Dopiero w 1993 roku prezydent Rosji Borys Jelcyn przeprosił za te zbrodnie. Podczas II wojny światowej Niemcy zabili około 6 milionów Polaków, w tym 3 miliony Żydów, obywateli polskich. Zginęło około 20% ludności przedwojennej Polski. Niemcy zabili ponad 90% polskich Żydów. Największe straty osobowe, jak i materialne, poniosła Polska. Jeśli chodzi o zbrodnie rosyjskie na narodzie polskim, tylko w latach 1939-52 ofiarą komunistycznych represji Józefa Stalina padło 1 800 000 polskich obywateli. Większość z nich została deportowana w głąb Związku Sowieckiego. Z tego 150 tysięcy straciło życie. Po II wojnie światowej Polska była pod okupacją rosyjską. Rosyjskie wojska opuściły Polskę dopiero w 1993 roku. Do dziś nie uzyskaliśmy należnych reparacji wojennych ani od Niemiec, ani od Rosji. Pierwszy ambasador Stanów Zjednoczonych w komunistycznej Polsce, Arthur Bliss Lane, przekonał się naocznie, jak podstępna i totalna jest okupacja rosyjska na naszym terenie. Wspomnienia ze swojej misji w Polsce zakończył zdaniem: obowiązek niedopuszczenia do opanowania przez komunistów Francji, Włoch czy jakiegokolwiek innego kraju oraz obowiązek przywrócenia wolności Polsce i innym narodom spoczywa na społeczeństwie Stanów Zjednoczonych i wszystkich krajów demokratycznych.
Historia Żydów opisana w Biblii, w Starym Testamencie jest frapująca, ale często też bardzo, bardzo tragiczna, okrutna, pełna zbrodni, pełna przelewu krwi i tak dalej. Szczególnie w tej fazie, kiedy królowie i za nimi cały naród, królowie żydowscy odeszli od tego, co Bóg im objawił w Biblii. Odeszli od Słowa Boga, odeszli od Jego woli. Symbolem najgorszego takiego króla Izraela był Achab i jego żona Izabela. Śmierć tych ludzi opisana jest i ich potomków w drugiej księdze królewskiej, rozdział 9 i 10. Tam taki Żyd Jehu zostaje wyznaczony jako narzędzie Bożej sprawiedliwości, Bożej odpłaty. I choć on jest wysłany przez Boga, choć Bóg zapowiedział te różne rzeczy, to kiedy on widzi wypełnianie się tych rzeczy także jego ręką, to aż się sam dziwi. Zobaczcie werset 26. Zaiste, mówi, krew Nabota, czyli ofiary tego najgorszego króla Izraela i jego żony, i krew jego synów, którą widziałem wczoraj, mówi Pan, odpłacę ci na tym polu według słowa Pana. No, rzeczywiście Bóg to zapowiedział i on zobaczył, że to się stało i mówi wow. Potem umiera w taki sposób, w jaki zapowiedział Bóg, a trudno byłoby to. On nawet chciał inaczej zrobić, a stało się inaczej. On mówi wow, to jest spełnienie słowa Pańskiego, które wypowiedział przez swego sługę Eliasza Tyszbitę tej treści. Na polu jezreelskim psy pożrą ciało Izebel. Później w 10 rozdziale, w 10 wersecie jest podobnie. Jaka z tego nauka dla nas? Bóg powiedział i stało się. Powiesz, stare czasy. Tak, to nas bezpośrednio nie dotyczy, ale Bóg powiedział do mnie i do ciebie. Zapłatą za mój, zapłatą za twój grzech jest wieczna śmierć. Jeśli nie chcesz, żeby sprawiedliwość Boga cię dosięgnęła, możesz zawołać po łaskę. Ta łaska jest w Jezusie Chrystusie, który umarł już zamiast ciebie. To On może dać ci przebaczenie, ułaskawienie i miejsce w niebie.
22 września 1939 roku Armia Czerwona zdobyła Grodno. Obrona tego miasta, było to spontaniczne działanie żołnierzy oraz mieszkańców miasta, zorganizowanych przez wiceprezydenta Grodna Romana Sawickiego i komendanta rejonu uzupełnień majora Benedykta Serafina. 17 września na wieść o wkroczeniu Armii Czerwonej wystąpili zbrojnie miejscowi komuniści, ale zostali pokonani przez znajdujące się w mieście oddziały wojskowe. 18 września przybył do Grodna generał Józef Olszyna-Wilczyński, który nakazał wycofanie się i odjechał. Ponownie wystąpili zbrojnie miejscowi komuniści, ale zostali rozbici przez batalion wartowniczy. Do oddziałów wojskowych przyłączyło się wielu ochotników, zwłaszcza harcerzy, uczniów szkół i urzędników państwowych. W sumie było to około 2,5 tysiąca ludzi. 20 września wjechał do Grodna na batalion rozpoznawczy 27 Sowieckiej Brygady Pancernej. Obrońcy przy użyciu działek przeciwlotniczych i butelek z benzyną zniszczyli co najmniej 4 pojazdy pancerne, a 6 uszkodzili. Sowieci wykonali tego dnia jeszcze jedno uderzenie przy użyciu 65 czołgów, ale ono też zostało odparte. 21 września przybyła do Grodna Brygada Kawalerii generała Przeździeckiego, który przejął dowodzenie. Armia Czerwona również skierowała do natarcia większe siły. Tym razem czołgi sowieckie lepiej współdziałały z piechotą. Stosowano też do ochrony polskich cywilów. Przywiązano na przykład do czołgu Tadzia Jasińskiego, lat 13. Tego dnia Armia Czerwona zdobyła większość miasta. W polskich rękach pozostał jeszcze Zamek Królewski, Koszary i zespół szkół. Większość obrońców wycofała się w nocy. Do południa 22 ustał zbrojny opór. Według oficjalnych danych sowieckich Armia Czerwona straciła w Grodnie 53 zabitych, 161 rannych i 22 pojazdy pancerne. W następnych dniach okupanci rozstrzelali około 300 mieszkańców Grodna podejrzewanych o udział w walkach.